Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Bóg jest miłością. Bóg kocha ciebie, ale ty nie doświadczasz tej miłości, bo jesteś grzesznikiem. Jest grzech w tobie po prostu i grzech oddala cię, zamyka cię na miłość. Nie ufasz Bogu. Nie kochasz Boga. Kochasz siebie. Sam dla siebie jesteś Bogiem. Bo człowiek, gdy odrzuca Boga, gdy wątpi w Boga, sam siebie czyni Bogiem. I dlatego chce być niezależny, chce być wolny, w imię wolności, niezależności, pycha jego rośnie. Ja sam dla siebie jestem Bogiem. Oczywiście nieraz taki człowiek musi mieć jeszcze takie różne bożki, które mu służą po prostu. Na przykład takim bożkiem może być gromadzenie pieniędzy, kariera, może być jakaś piękna dziewczyna, powiedzmy, jeżeli to jest chłopak, powiedzmy, piękna dziewczyna, która jest przy nim, dodaje mu takiego animuszu, prawda, dodaje mu wartości, o, ma taką księżniczkę obok siebie, albo po prostu może to być jakiś tytuł, na przykład jest profesorem, powiedzmy, albo jest na przykład sędzią, albo na przykład może być w Sejmie, na przykład, no, członkiem rządu, ministrem, więc to dodaje mu pewnego, jest kimś, ma władzę. Często wiąże się z takim poczuciem boskości własnej, pewna władza, którą mam. Można tę władzę też mieć w rodzinie. Ojciec tyran po prostu, tyrania domowa po prostu. Mam władzę i w związku z tym wszystkich po kątach rozstawiam. Wiecie, to jest takie coś. I no, jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy grzesznikami. Oddalamy się od Boga, oddalamy się od ludzi, wchodzimy bardzo mocno w grzech. Śmierć ma władzę nad nami. Śmierć. Lękamy się, boimy się śmierci. Jest w nas wielki taki stres i taki lęk przed śmiercią, bo śmierć nami włada po prostu, tak. No właśnie. I no, co tu zrobić? Co tu zrobić właściwie? No, taka jest sytuacja. Co Pan Bóg na to, że my odrzuciliśmy Jego, że my po prostu oddaliliśmy się od Niego? Co Pan Bóg na to? Otóż Pan Bóg nas nie odrzuca, to my odrzucamy Pana Boga. Pan Bóg nas kocha nadal. Kocha nas jako grzeszników i ma plan. Ma plan dla naszego życia, nowy plan. Ten plan nazywa się historią zbawienia. I ten plan się zrealizował i realizuje się w naszym życiu. Otóż, co to jest ta historia zbawienia? Jest to historia właściwie świata, ludzi, po prostu, w której jest obecny Pan Bóg i działa. I działa. I mamy to zapisane w Biblii. Księga Pisma Świętego nam ukazuje historię zbawienia. Jak Pan Bóg działa w świecie, jak Pan Bóg działa przez swoją miłość. I zacznijmy może od 11 rozdziału, czy tam 12 rozdziału Księgi Rodzaju. Nie otwierajmy oczywiście teraz tej księgi, tylko chcę powiedzieć, że tam jest historia Abrama, którego Bóg wybrał i powołał go. Kazał mu wyjść z ziemi, zostawić wszystko i wyruszyć w drogę. I Abram był starym człowiekiem, miał żonę, wziął tam co nieco i po prostu wyruszył w drogę, w nieznane poszedł. I to jest po prostu początek historii zbawienia. Od Abrama zaczynamy, który stał się Abrahamem, ojcem licznych narodów. Uwierzył Panu Bogu. Można powiedzieć, że wiara polega na tym, żeby wyjść z czegoś. Jak człowiek uwierzy dzisiaj, jak człowiek uwierzy w Jezusowi, to wyjdzie z czegoś. Wyjdzie z jakiegoś grajdołka własnego, z jakiejś niewoli. Z rodziny nieraz wychodzą ludzie. Opuszczają rodzinę, ojca i matkę, bo po prostu widzą, że są w matni zła po prostu. Trzeba nieraz wyjść, odejść od pewnego towarzystwa, pewnych ludzi, pewnych układów. Wiara nas wyprowadza po prostu, ale to trzeba zawierzyć Panu Bogu. I Bóg daje siłę ludziom, którzy zawierzyli Mu. No właśnie, Abraham. Potem historia Abrahama przeradza się, potem jest Izaak, Jakub, ale potem jest niewola egipska. I jest Mojżesz. Następnym takim ogniwem to jest historia Mojżesza i wyprowadzenie, wyjście z niewoli egipskiej. To jest historia właściwie, która zapowiada to, czego dokona Jezus. Mojżesz jest jakby zapowiedzią Jezusa. To Jezus wyprowadzi nas z niewoli grzechu, a tutaj jest niewola polityczna, uzależnienie od Egiptu. Izraelici są niewolnikami. I Bóg posługuje się Mojżeszem i dokonuje się wyjście. Jest Pascha, czyli baranek, który po prostu uratował synów Izraela od niewoli, od śmierci właściwie, i dokonuje się wyjście z niewoli. I ta Pascha znów w Starym Testamencie staje się świętem narodu wybranego i jest zapowiedzią Paschy Jezusa. Pascha, czyli przejście. Pascha Jezusa to będzie Jego śmierć i zmartwychwstanie na krzyżu. Śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. To jest Pascha Jezusa. Ale mamy najpierw Paschę, czyli mamy baranka paschalnego, Jego krew, która ratuje synów Izraela, i wyjście na pustynię, i tam dokonuje się przymierze na pustyni. Bóg zawiera przymierze z narodem izraelskim, czyni go swoim ludem. Nazywa go królewskim narodem. Niewolnicy stają się królami po prostu. To jest takie wybranie. Bóg zawiera przymierze, czyli powstaje pewna więź między... Patrzcie, przymierze było w raju. Przymierze było w raju. I teraz jest nowe... I teraz jest przymierze, które my nazywamy Starym Przymierzem, prawda? Przymierzem Synaju. Otrzymują Izraelici dekalog, przykazania, drogowskazy życiowe, jak mają żyć. I tam wśród tych przykazań jest takie pierwsze przykazanie: nie będziesz miał bóg cudzych przede mną. Pamiętajcie, że Izraelici byli w niewoli egipskiej i tam było wielu bogów. I teraz mówi, Bóg objawił się Mojżeszowi na pustyni jako jedyny Bóg Jahwe i powiedział, nie ma innych bogów, tylko ja jestem Bogiem. Jest jeden Bóg, ja jestem Bogiem, Jahwe, jestem, który jestem. I rozumiecie, i teraz ten Mojżesz wraca do Egiptu, do swoich tam, i mówi, Bóg Jahwe, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, posłał mnie tu do was, żeby was wyprowadzić z tej niewoli. Nie ma tam takiego innego Boga egipskiego, to wszystko to, oni nie istnieją. Rozumiecie, i teraz musiał dokonać się nawrócenie w myśleniu, rozumiecie, tych Żydów, którzy po prostu musieli powiedzieć, tak, o, nie ma tam tych bogów, tylko jest jeden Bóg Jahwe. To jest wielki przewrót w myśleniu, rozumiecie, bo i tylko jeden Bóg. Ojej, oni mają tyle bogów, a my tylko jednego. Kiepsko, kiepsko. Ci mają 15 bogów, a my tylko jednego. To jesteśmy tacy mali, tacy mali. Izraelici mieli pewną taką kompleks niższości czy małości, bo mieli tylko jednego Boga, Jahwe. A tam w Egipcie było 15, a jeszcze w Babilonii było jeszcze więcej bogów. Grecy mieli znów cały panteon bogów, prawda? A więc i tymczasem Bóg mówi, macie wierzyć, że tylko ja jestem, tamci bogowie nie istnieją. To jest naprawdę wielki przełom w myśleniu i nawrócenie. No, więc jest przymierze na Synaju, potem Izraelici wchodzą do ziemi obiecanej, cała historia bardzo bogata, różne sytuacje, niewola babilońska, ale w końcu następnym ogniwem wreszcie jest Maryja. Żydówka, dziewczyna, która po prostu przychodzi do niej anioł i mówi, słuchaj, będziesz matką Boga. Co? Matką Boga? Jak to się stanie? Nie mam męża w ogóle. Niepotrzebny mąż. Niepotrzebny mąż. Stanie się to za sprawą Ducha Świętego. Ona nie wie, co to jest Duch Święty, bo jeszcze traktatu o Trójcy Świętej, jak to się mówi, nie przeczytała z teologii. Tymczasem ona po prostu przyjmuje to i mówi, dobrze, niech tak będzie, zgadzam się, niech będzie tak. Amen. Uwierzył. Wiecie, no naprawdę, to było niezwykłe, że ta dziewczyna wcale nie była jakoś tam piśmienna, matury nie miała, była zwyczajną dziewczyną i po prostu uwierzyła, że coś nieprawdopodobnego, co by nikt nie wymyślił, żaden nawet rabin by nie wymyślił, po prostu, że coś takiego się stanie, że Bóg stanie się człowiekiem, że przyjmie ludzkie ciało. A ona uwierzyła w to. I to jest właśnie kapitalna sprawa. Dlatego Maryja jest niezwykłym człowiekiem. Była zwykła, a przez fakt od samego początku była niezwykła, bo była niepokalanie poczęta, była bez grzechu. Nikt o tym nie wiedział oczywiście w okolicy, bo jeszcze dogmatu nie ogłoszono. Natomiast po prostu ona była niepokalanie poczęta, była bez grzechu. Nawet może nie zdawała sobie do końca z tego sprawy. Po prostu katechizmu nie czytała katolickiego. I po prostu ona była... No, od samego początku była niezwykła. A potem, rozumiecie, gdy w Nazarecie powiedziała tak, stało się coś niezwykłego w niej, bo po prostu raptem brzuch, rozumiesz, i w brzuchu jest Bóg. Cały Bóg, no po prostu. Niezwykła historia, że w niej zaczyna się, rozumiesz, embrion, prawda, i tam rośnie i 9 miesięcy, rozumiecie, malutkie tak w końcu rodzi, to jeszcze w warunkach opłakanych. Nie gdzieś w jakiejś klinice, rozumiecie, przy obsłudze, rozumiecie, jakichś tam, rozumiecie, ginekologów, lekarzy, położników, rozumiecie, pielęgniarki, środki dezynfekcyjne, rozumiecie, żeby nie było żadnej bakterii, nie, ale gdzie tam, w jakiejś grocie, rozumiecie, nie ma żadnego nawet prześcieradła, tylko siano, wiecie, no i tam się rodzi, nie było nawet akuszerki, tylko ten Józef biedny musiał po prostu wyciągać to dziecko, no i urodziło się dziecko i teraz to dziecko, mówi, patrz, trzymasz tutaj to dzieciątko takie tego, rusza nóżki, rączki, główka i Bóg, to dziecko Bóg. Kosmos, ponad to i takie małe dziecko i to Bóg. No to uwierzyć w to, w takie coś, takie cudo, no po prostu. No. I Maryja i Józef, no to niezwykła historia. Zobaczcie, Bóg staje się dzieckiem, no. Zobaczcie, ale dlaczego staje się dzieckiem? Dlatego, bo Ciebie kocha. Wiecie? I to jest niesamowite, bo Ciebie kocha. Z miłości do Ciebie staje się dzieckiem. Takie szaleństwo Boga. Szaleństwo Boga po prostu, no. Wiecie, my nieraz jesteśmy szaleni, myślimy, jak się tam napijemy czegoś, to różne szaleństwa robimy, albo Coca-Coli, albo czegoś mocnego, to myślimy, że po prostu, że my jesteśmy tacy chojracy, takie różne szaleństwa. Ale tak naprawdę to jest po prostu wszystko dewiacja to u nas, to wszystko jest skutek grzechu po prostu, nasze te szaleństwa. A tak naprawdę szalona jest miłość Boża. Szalona w pełnym tego słowa znaczeniu. My nie dorastamy do tego, absolutnie nie rozumiemy tego. I po prostu Bóg w swojej miłości staje się człowiekiem, staje się dzieckiem, wchodzi w ludzkie życie, jest uzależniony, rozumiecie, uzależniony od ludzi, od tej Maryi, matki, która go karmiła piersią, przewijała, sikał, kupę robił po prostu, trzeba, płakał, zimno mu było, rozumiesz, no, no był całkowicie uzależniony, nie mógł od razu stać, o, ta, prawda, tutaj ja jestem wszechmocny, prawda, tego wyciągnął ręce, tego, bo był malutki, był dzieciątkiem i powoli rósł, nie tak szybko, nie zrobił tak, że machnął dzieciątko, Jezus machnął ręką i raptem jakieś gwoździe stały się złotem i po prostu już można było kupić na przykład jakieś parówki, jakieś lepsze jedzenie, żeby bieda była wtedy po prostu, nie mieli co jeść Józef i Maryja, bo po prostu byli biedni, tak, byli zdani na łaskę ludzi, rozumiecie, nawet mieszkać gdzie nie mieli, musieli uciekać do Egiptu, bo dziecko chciał zabić Herod, rozumiesz, dowiedział się i po prostu i wysyła żołnierzy, żeby zabić to dziecko, trzeba uciekać, bo szybko w nocy, rozumiecie, przez pustynię, wcale nie było samochodu, tylko tak po prostu człap na jakimś może osiołku, który tak sobie szedł powoli, oni uciekali do Egiptu i tam wcale w tym Egipcie nie było ciekawie, Egipt to niewola przecież z Egiptu Żydzi wyszli, bo byli w niewoli, teraz Jezus, Bóg wraca do niewoli, idzie do tego Egiptu tam. No po prostu, no, fatalna sprawa. I on przyjmuje ten los, przyjmuje taki los emigranta, rozumiecie, bezdomnego, jest uzależniony od pewnych układów, potem wreszcie wraca po kilku latach, tam wracają do Nazaretu, no bo po prostu już ten umarł, ten Herod, jeszcze tak nie wiadomo jak to będzie, więc omijają Betlejem i Jerozolimę, więc tak bokiem idą do tego Nazaretu, tam patrzą, dom opuszczony, po prostu wszystko, pajęczyna, wiecie, jest i tak, no bo ich nie było kilka lat w domu, rozumiecie, nawet ludzie już myśleli, że zginęli, że już nie żyją, Maryja i Józef poszli gdzieś tam, Święta Anna się martwiła, w ogóle prawdopodobnie już mówiła, wieczny odpoczynek raczy mi dać konie, a tu raptem się pojawili, po prostu jeszcze z tym dzieciątkiem małym, no i tak, i co dalej, no Jezus żyje w ukryciu, do szkoły nie wiem czy chodził, bo na pewno pieniędzy nie było, więc nie chodził, ale miał wiedzę, bo był Bogiem, więc rozumiecie, nawet zadziwił potem w pewnym momencie, jak zaczął czytać w synagodze w Nazarecie Pismo Święte i zaczął je wykładać, po prostu to zaczęli potem, co ty taki mądry jesteś? Tak, skąd ty to wiesz? Tak, my wiemy kim ty jesteś, jesteś dziadem po prostu tutaj, syn cieśli, prawda, co ty znaczysz właściwie? Powątpiewali go, wyrzucili z miasta po prostu, wiemy o tym, no. Tymczasem i w końcu skończył na krzyżu, umarł na krzyżu, skazany przez swoich Żydów, prawda, rabinów takich czy kapłanów, którzy go odrzucili. No, naród go odrzucił, a był Mesjaszem. Był Mesjaszem. Czekali Żydzi na Mesjasza i przyszedł. Wszystkie proroctwa dotyczące Mesjasza w Starym Testamencie, że tak powiem, spełniły się na nim, bo i w Betlejem się urodził, tak jak powiedział prorok Michasz, i Izajasz mówił o tym, że będzie cierpiał i cierpiał. Wszystko się zgadza. No i po prostu został, ofiarował swoje życie za nas. Jak ten baranek paschalny, prawda, ten w Egipcie, nie? Oni obchodzili święto, święto Paschy na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej i zabijali baranka paschalnego i spożywali go. To było takie największe święto w Izraelu. I właśnie w tym czasie, gdy obchodzili Paschę, zabili Jezusa. Jezus był tym barankiem zabitym. Jego krew obmywa nas z grzechów. Dokonało się odkupienie przez Jego krew, odkupienie całego świata. Zapłacił cenę wielką, bo był jako Bóg, po prostu miał najwyższa cena, że tak powiem, Jego śmierć na krzyżu. Za grzechy całego, zbrodnie świata, tak mówi modlitwa, nie? I moi drodzy, to jest cała historia zbawienia. Bóg stał się człowiekiem. Abraham najpierw był, który, jego życie było też bardzo ciekawe, miał tylko jednego syna. Bóg powiedział, bo miał tak liczne potomstwo jak gwiazdę na niebie, ja tylko miał jednego syna. A on uwierzył w to i stało się. Co prawda Abraham tego się nie doczekał, ale rzeczywiście synowie Izraela tak się rozrośli, że do tej pory ich jest mnóstwo na świecie i po prostu już rządzą światem. Wiem, czy chcemy, czy nie chcemy, po prostu są. Mojżesz, wódz Izraela, buntowali się przeciwko niemu, przecież Żydzi nie chcieli, prawda, szemrali po drodze tam, ale musieli iść, 40 lat to trwała ta wędrówka. A można było, rozumiecie, w kilka dni przejść do ziemi obiecanej, ale po prostu przez własną grzech i głupotę kręcili się wokół siebie, tak, chodzili w kółko tam, prawda, 40 lat. I w końcu Maryja, zobaczcie, to jest historia, która się dokonała, a nasze życie też jest historią zbawienia, wiecie? Bo my też w naszym życiu doświadczamy od początku. Jesteśmy ochrzczeni jako małe dzieci, prawda? Jesteśmy ochrzczeni jako małe dzieci. Potem babcia bierze cię za rączkę i mówi tu w imię Ojca, powtórz, w imię Ojca, w imię Syna. Nie tu ręka, tu na brzuch, w imię Syna. W imię Ducha Świętego, tu czy tu, tak zawsze dzieci to nie wiedzą gdzie. Uczysz pierwszy znak krzyża, uczysz się pacierza, prawda? Babcia modli się, ty się modlisz po prostu, no razem. Nawet jak nie wiesz co, coś tam mówisz, prawda? Takie bleble. I potem no, do kościoła idziesz, rozglądasz się, tu Matka Boża, tu Święty Antoni, tutaj coś tam, tak? Tak patrzysz z zaciekawieniem. Pamiętacie, jak to było? Ja pamiętam. Tak. Potem no, podoba ci się to, bo to jest takie fajne, takie niezwykłe, taki inny świat, bo świat boski jest jakby inny od takiego codziennego naszego. No i wchodzimy, jak to się mówi, w pewną przestrzeń obecności Boga, Boga, który jest. Ale potem jest pierwsza komunia święta, więc dostajemy Jezusa w opłatku, i mówią, że to jest Pan Jezus, prawda? Ciało Pana Jezusa, nie? Tak, potem jakieś prezenty dodatkowe towarzyszą temu, często są ważniejsze od tego Pana Jezusa, ale my jesteśmy dziećmi, mamy te 7-8 lat, po prostu, gdy jest pierwsza komunia święta, potem jest bierzmowanie, a potem przychodzą różne bunty. Człowiek zaczyna się buntować, mówić, że w kościele jest nudno, że po prostu po co klepać ten pacierz, po co tam jakieś przykazania, mamy problemy z onanizmem albo z czymś tam jeszcze po prostu i w związku z tym nie bardzo wiemy, jak się spowiadać, to lepiej najlepiej się nie spowiadać w ogóle, więc przestajemy chodzić do spowiedzi, przestajemy się modlić, zaczynamy wchodzić w różne takie przestrzenie zła, możemy nawet powiedzieć, że Pana Boga nie ma. To jest tak zwany kryzys wieku wieku młodego. No i po prostu człowiek potrzebuje ewangelizacji, więc trochę dorasta, idzie na studia i gdzieś tam mówią, tam, prawda, spotykają, coś tam jest, wciągają go w wodę życia albo w coś innego, no i po prostu zaczyna się odnajdywanie, na nowo odnajdujesz Jezusa. Wiesz, i ważną rzeczą jest, żeby człowiek spotkał, jako taki dorosły już człowiek, spotkał Jezusa. Żeby spotkać Jezusa. Historia naszego życia też jest historią zbawienia. Naprawdę. My, gdy czytamy Biblię, czytamy historię zbawienia, która się wydarzyła w Biblii tutaj, prawda, kiedyś, widzimy, czytając, widzimy, ojej, to tak jak u mnie, to tak jak, to jest analogiczne, podobieństwa pewne widzimy. Widzimy, że to dotyczy mnie po prostu. Tak, tak. I to słowo jest takie żywe po prostu, chociaż to jest zapisane tam ileś set lat temu, czy 2000 lat temu powstało, po prostu, a widzimy, że dotyczy nas. Bo nasze życie jest, w naszym życiu też Pan Bóg jest obecny jakoś. Musimy Go odnaleźć. O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie, spraw, abym Cię usłyszał w moim sercu na dnie. Bóg mieszka w naszym sercu na dnie. Ale wiecie, my musimy Go spotkać. Tak jak ta Samarytanka przy studni spotkała Jezusa i On powiedział, daj mi pić. Przecież On miał wodę, to był Bóg. On mógł powiedzieć, tralala, prawda, wkręcić taki kran i mu leci deszczyk, prawda, i sobie na język, prawda, wodę z nieba prosto, prawda, chmurka by przyszła. Przecież miał, był wszechmocny. A on mówi do niej, daj mi pić. Nie miał kubka nawet, po prostu ona miała jakiś garnek i ona była zdziwiona, że on chce pić z jej kubka, po prostu, że takie rzeczy. Żyd, prawda, tu do Samarytanki, no to nieprawdopodobne. Sprowokował ją, albo zszokował ją i zaczęła z nim rozmawiać, jak ty Żyd, mówisz do mnie tutaj, że wody, tego. I w końcu doszło do tego, że ta Samarytanka uwierzyła w Jezusa. Zobaczcie, niesamowita ewangelizacja przez studnię. Ale tak naprawdę my też gdzieś tam mamy różne takie swoje studnie. Czyli przychodzimy, żeby pić. Idziemy na przykład na Coca-Colę, albo idziemy na przykład do Hula Gula, albo idziemy gdzieś tam i po prostu i daj mi pić, albo zatańcz ze mną, prawda? Albo po prostu, no właśnie, może zagramy szafy. I po prostu się od tego zaczyna i potem raptem trafiasz do wody życia i jesteś, spotykasz Jezusa. Więc to są takie historie nasze, których po prostu żeśmy odnaleźli Jezusa, czy odnajdujemy Jezusa. I teraz, rozumiecie, zrobimy tak, że dobierzemy się dwójkami, każdy dobierze się z taką osobą, którą najmniej zna. Proszę bardzo, wstajemy szybko i dobieramy się dwójkami, tak. Każdy się dobiera z jakąś osobą, którą najmniej zna.
Jeszcze nie wiem, jak ona imię.
Tak. I przeznaczamy na to, słuchajcie, uwaga. Uwaga, przeznaczamy na to dosłownie 20 minut na taką rozmowę. Tu gdzieś niekoniecznie na dwór wychodzić, tylko gdzieś sobie tam usiąść. I tej osobie już każdy ma kogoś? Tak, dobrze. Kto nie ma? Chodźcie do mnie, to was dobiorę. Chodźcie do mnie. Kto nie ma? Ty jego nie znasz przecież. No właśnie, a ty nie znasz jej. No widzisz, a ty nie znasz jego. Troszeczkę. A kto jeszcze nie ma? O, to w takim razie ty tu. A ty, kto jeszcze nie ma? O, chodźcie tutaj do mnie. Jest tutaj nieparzysta ilość. Parzysta ilość, bo 30 osób, to każdy musi kogoś mieć. Chodź. Znasz jego?
Ja go nie
znam. Nie. Ty nie masz nikogo? Czy masz kogoś?
Ma.
Dobrze. A kto jeszcze nie ma? Ty nie masz?
Ja nie.
I ty nie masz, tak?
Też nie.
No to jest jeszcze dobra. Słuchajcie, uwaga. Teraz rozmawiamy o naszej historii zbawienia. Słuchaliście, jak to było z Abrahamem, z Maryją, z Mojżeszem. I każdy po prostu opowie o swojej historii zbawienia. Jak odnajdywał Jezusa, jak się buntował przeciw Jezusowi, jakie miał myśli, po prostu jakie miał oczekiwania, jakieś takie. Coś trzeba powiedzieć o sobie. Macie 10 minut, jedna osoba mówi, 10 minut druga osoba. Najpierw wyższa, a potem niższa mówi. Swoją historię zbawienia. Daję wam czas. Macie tutaj być za 20 minut, dobrze? Dobrze. Oh, shit.